Stowarzyszenie Kociarka działa na rzecz kotów bezdomnych i wolnożyjących. Karmią, leczą, sterylizują, kastrują, prowadzą domy tymczasowe, edukują społeczeństwo. Wolontariusze działają w Szczecinie i w całym województwie zachodniopomorskim. Obecnie trwa akcja renowacja. Kociarki i kociarze przygotowują budki dla szczecińskich zwierzaków na zimę. O tym, ale nie tylko, porozmawiamy w ostatniej części Radia Szczecin na wieczór. W studiu Anna Kolat-Stajuda, prezeska Stowarzyszenia Kociarka, założycielka Fundacji Kudłata Arka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I Joanna Woronowicz-Sęk, też ze stowarzyszenia, tak?
Tak, dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o kotach, ale wiem, że wracacie panie z niecodziennej misji, niezwiązanej z kotami. Czy można wiedzieć jakiej?
Oj, tak, to prawda. Wracamy ze stajni. Byłyśmy w stajni, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczkami sześciu kucyków, pięciu kucyków i jednej
większej klaczy.
Większej klaczy innej rasy. I od jakiegoś czasu zajmujemy się też pomocą koniom, kucykom, takim, które po prostu nie
mogły. Właściwie też innym zwierzętom. Prawda jest taka, że od wielu lat prowadzimy obie stowarzyszenia. Ania prowadzi kociarkę, ja prowadzę Stowarzyszenie Kudłata Przystań. Więc tak naprawdę Ania zajmuje się kotami, ja właściwie głównie psami. A od jakiegoś czasu to nasze hobby zaczęło się troszeczkę rozwijać. No i teraz jesteśmy szczęśliwymi posiadaczkami kilku królików, kilku kucyków. Kilka kucyków też poszło do adopcji. Jakby raczkujemy w tym temacie. Oczywiście cały czas się uczymy, ale ratować psy i koty też uczyłyśmy się na początku wszystkiego od podstaw, tak? Więc myślę, że dobrze nam tu idzie całkiem.
No ta arka się powiększa po prostu.
Tak, na pewno się powiększa.
Bo dodajmy, że ta kociarka to jest gra słów, prawda? Bo w ten sposób się określa kobietę, która jest zafascynowana, kocha koty,
tak,
krótko
kociara,
mówiąc.
Tak,
kociara, kociarka. Ale to jest też od arka, prawda?
Tak, a druga organizacja to właśnie Kudłata Przystań. No to co może być z Kudłatej Przystani i kociarki? No to zrobiliśmy kociarkę.
Tak, myślimy, że to będzie coś fajnego, co połączy tak naprawdę wiele osób kochających zwierzęta. No brakuje nam do tego wszystkiego tylko tak naprawdę miejsca, tak? Brakuje nam działki. No będziemy, no już właściwie zaczęłyśmy się za tym mocno rozglądać i zaczęłyśmy coś działać w tym kierunku. No nie jest to proste. Bardzo byśmy chciały, żeby to było takie miejsce bardzo edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, ale nie tylko, dla dorosłych. Chciałbyśmy pokazać, czym my tak naprawdę zostałyśmy zafascynowane i czym się zajmujemy i jak to wygląda, jak wygląda nasze życie na co dzień.
Jak pomaganie może być fajne? Nie tylko psom, nie tylko dla psiarzy, kociarzy, ale też króliki, kozy, konie. Chcemy też stworzyć takie miejsce, w którym te zwierzaki
i alpaki
będą. Alpaki też.
I alpaki. Jest
pomysłów
taka...
mamy bardzo dużo. Nasi mężowie aż się trzęsą, jak tylko słyszą, tak. Kochanie, bo wiesz.
Pozdrawiamy mężów.
Jakieś ogłoszenie. Tak. No, jedna nasza wyprawa pod tytułem jedziemy zobaczyć kucynkę 14-letnią z malutką. Skończyła się na tym, że przywieźliśmy kucynkę z ochwatem i dwumiesięcznego malucha, plus dwa inne kucyki,
tak,
zamiast
jeszcze,
dwóch było cztery.
No, chciałam zaznaczyć, że te wszystkie nasze koniki to nie jest takie hobby, że my jeździmy sobie po świecie i zbieramy sobie koniki, bo mamy taką pasję, tylko to są konie, które tak naprawdę wymagały pomocy, bo no, jechały w jedną drogę, wiadomo jaką. Ostatniego konia kupiłyśmy za 8 zł za kilogram, tak, więc no jakby wiadomo było, że nic dobrego go nie spotka.
Nie ma jednego oka.
Nie ma jednego oka, jest kaleką, tak. Więc tak naprawdę mamy tą kucynkę z ochwatem, która wymaga naprawdę no, dużego leczenia. Jania się bardzo poświęca, żeby ona chodziła i przyjeździ i robi jej różne opiatrunki i cuda na kiju.
Basen z lodem. Wszyscy jeździliśmy, kupowaliśmy z okolicznych sklepów lód.
Tak, na szczęście mamy też dużo osób, które nas wspiera i pomaga, tak? Więc no, to też jest fajne, że no, nie jesteśmy same, bo my tak naprawdę, mówię, no, kompletnie się na tym nie znamy, ale naprawdę bardzo się staramy, żeby to wypaliło. Mamy też kucynkę z Rao. Mamy kucyka wykupionego z bardzo złych warunków. Więc
Agatkę bojącą się wszystkiego.
Tak, więc no, te kucyki to są takie naprawdę specjalnej troski wszystkie.
Niesamowita historia w ogóle. A tu o kotach. A koty czekają.
Koty też czekają, tak.
Ale tak, wszystkie stworzenia duże i małe i przygarniacie i opiekujecie się, ale przyznam się szczerze, że mało brakowało, żebym się nie rozkleiła, bo 8 zł za kilogram to brzmi tak, że...
No brzmi jak brzmi, strasznie.
Tak. Tyle jest warte życie zwierzęcia tak naprawdę, które no teraz dostało drugie życie, tak? Dostało drugą szansę, mimo tego, że jest wiele jeszcze do zrobienia, bo to jest wiadomo, no starszy koń wymaga dużych nakładów finansowych. Szczególnie taki koń, no nikt nie robił jakby nic przy nim.
Przez
czyli
10 lat, tak, szczepień, odrobaczeń, więc to są też ogromne koszty weterynaryjne. Ale od razu zaznaczamy, te konie, te kucyki, Emilka, one mają u nas bezpieczny azyl. Nie będziemy ich wykorzystać, nie wykorzystujemy.
Część też
nie
wydałyśmy jazdy. Do adopcji, tak?
Tak,
część,
tak.
Która była
nie
wcześniej.
Ma jazdy, nie ma obciążenia. One mają być u nas zdrowe, szczęśliwe. Mają mieć takie życie, na jakie zasługują i dokładamy wszelkich starań. I my, i nasi mężowie, i nasi bliscy do tego, żeby one po prostu były... Żeby po prostu były szczęśliwe.
A ta przestrzeń, o której panie mówiłyście, ta przestrzeń, w której też można by było spotykać się z ludźmi. Nie chcę powiedzieć pokazywać zwierzęta, ale po prostu spotkać te zwierzęta z ludźmi. Po to, żebyśmy wiedzieli, na czym to wszystko polega. Byli trochę bliżej, żebyśmy też być może... łyknęli tego bakcyla i też zdecydowali się na pomaganie, a nawet jeśli nie, to żebyśmy byli bardziej świadomi i wrażliwi.
Że istnieje
przede wszystkim.
To czego paniom potrzeba do szczęścia?
Nie mamy działki. Po prostu nie mamy działki, więc zaczęłyśmy szukać działki, no nie ukrywam wam, przede wszystkim do dzierżawy, bo po prostu nie mamy środków na to, żeby kupić, a ziemia w okolicach Szczecina jest bardzo droga. No potrzebujemy około hektara, byłoby cudownie, gdyby...
To już takie nasze marzenie, latów. Bardzo wielkie, no zadowolimy się, a nie trochę mniejszym.
Ale mówię, no to 30 arów to jest takie minimum, nawet dwie działki po 30, gdyby to było nawet opcja dzierżawy z opcją kupienia, gdzie moglibyśmy ogrodzić ten teren, gdzie one miałyby bezpieczny azyl, gdzie mogłybyśmy stworzyć miejsce do edukacji, do spotkań właśnie ze zwierzakami, gdzie mogłyby przyjeżdżać dzieci, szkoły i poznawać ten troszeczkę inny świat. A tu w okolicach Szczecina nie ma takiego miejsca. Generalnie no Szczecin to psy, koty, króliki, gryzonie, tak. Ale nie mamy
takiego
miejsca.
Ale też miejsca takie typowo komercyjne, tak? Więc no fajnie. Nie wiem, no dzieci teraz nie widziały kury na przykład, tak? Dla nich jest to atrakcja, więc my jesteśmy też wielkimi miłośniczkami kur, aczkolwiek w ogóle o kurach już kompletnie nic nie wiemy, ale mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy.
O pawiu myślałyśmy, ale jak usłyszałyśmy, jakie wydaje dźwięki, to tam troszeczkę już przeszło.
Także mamy pomysłów naprawdę dosyć wiele, ale to też pokazuje, jaka jest skala potrzeb tych zwierząt, tak, pomocy, bo no my nie kupujemy ich tak o sobie po prostu, tylko naprawdę to są zwierzęta, które trafiają na nas zupełnie przypadkiem, tak naprawdę no, wykupione za nasze prywatne środki, tak? W tej chwili to są naprawdę ogromne pieniądze, wbrew pozorom, przy powiedzmy no, wypłatach,
no,
które
obecnie,
mamy.
Tak. Obecnie to koszty leczenia, tak. Leków, wizyt lekarskich przewyższają to, co po prostu zapłaciłyśmy za to, żeby te kucynki żyły i żebyśmy mogli je zabrać. No bo gdybyśmy ich nie zabrali, no to tak jak Kasia powiedziała, byłaby droga w jedną stronę.
A kto wam pomaga? Bo warto może powiedzieć.
To znaczy, no, jeżeli chodzi o finanse, to w
mężowie.
Tej chwili... Tak, no wiadomo, mężowie, no, koleżanka, u której jakby w tej chwili te konie są, te wszystkie dzieci, które tam się wokół kręcą, tak, też
wspierają
bardzo
nas.
Pomagają. Nasze dzieci prywatne, które już są już nauczone przez te koty, psy i wszystkie inne stworzenia, że jakby trzeba, tak, no, przyjeżdżają, karmią, już wiedzą, że trzeba kopytka czyścić, tak, że coś tam, tak, więc też są nauczone. nauczone. I tak naprawdę no, gdzieś tu znajomi, przyjaciele, tak, którzy pomagają nam robić wybiegi, nie wiem, przykręcać deski, tak, no to są takie rzeczy naprawdę dosyć czasochłonne i wbrew pozorom, no takie, co też nie każdy potrafi zrobić, tak, więc no mamy to szczęście, że mamy takich fajnych ludzi wokół siebie. No i mam nadzieję, że z tego będzie coś naprawdę bardzo fajnego.
I że będziemy więcej takich osób przyciągać, które będą chciały razem z nami stworzyć takie bezpieczne, fajne miejsce, w którym będzie się działo coś dobrego.
Arkę.
Tak, dokładnie.
Koty.
Koty.
Koty. Zacznijmy od tej akcji renowacja, bo dla takich kotów, które nie mają gdzie mieszkać, to właśnie takie budki, które są odpowiednio przygotowane, no to jest gwarancja tego, że mogą przetrwać zimę, bo te zimy co prawda ostatnio nie są może jakieś szczególnie srogie, no ale jednak, no to są temperatury minusowe często i przygotowanie takich budek to też jest niesamowita sprawa. I to robicie. I jak, na jakim to jest etapie? Jak to się w tej chwili dzieje?
Kolejna edycja. 2 lata temu zaobserwowałam dość sporą liczbę budek, które po prostu są nieużywane. Z racji tego, że jeździmy dość sporo po mieście i w różnych miejscach jesteśmy, że stoi dość dużo budek takich nieużywanych, po prostu stada wykastrowane, one z czasem po prostu wymierają, te budki stoją naprawdę porządne, solidne budki i zaczęłam pytać, czy mogę zabrać, mogę przynieść w inne miejsce. Okazało się, że opiekunowie bardzo chętnie chcą przekazywać te budki, więc zaczęliśmy je po prostu odnawiać, naprawiać, papa, drewno, nóżki, paleta i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że nie ma nigdzie w Szczecinie takiego miejsca, które by zajmowało się dystrybucją tych budek. Po co wydawać pieniądze, bo to naprawdę są drogie budki, a te starsze budki są grube, drewno porządne, są dobrze zaimpregnowane, gruby styropian jest w środku, one są ciężkie, masywne. I stwierdziłam, że musimy to zrobić. Okazało się, że są starsze osoby, na przykład jak tata pani Magdy, która też nas wspiera, że ma dużo czasu na emeryturze i bardzo chętnie zajmie się renowacją i po prostu cuda sprawił z tymi budkami, które mi się wydawało, że one się tylko na śmietnik nadają. Naprawdę one żyją i zapewniają bezpieczeństwo i schronienie kolejnym kotom. To jest po prostu fantastyczne. Zaczęły się zgłaszać osoby, które mają budki, które mogą je przewieźć, które mają impregnaty do drewna, styropian z budowy, jakieś deski. Tu z hurtowni palety mamy takie mniejsze, żeby można było podstawiać. Więc zaczęły dzieciaki pomagać, zaczęły starsze osoby pomagać i po prostu te budki, tak naprawdę to był moment, że jeździmy samochodem z sąsiadami, zbieramy te budki na pakę, na duży samochód, robimy renowację 2-3 tygodnie i te budki się natychmiast rozchodzą. Fantastyczna sprawa, naprawdę. Ta radość, zwłaszcza opiekunów, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup takiej budki. A ta budka dla tego kota to jest wszystko, bo nie ma piwnicy, nie może wejść do domu, nie ma żadnej altanki i ten domek to jest tak naprawdę być albo nie być dla tego kota. To nie jest tylko mróz, to jest też deszcz, to jest słota. Ten kot tam odpocznie, prześpi się, ma po prostu schronienie, więc naprawdę te budki są bardzo cenne. A nie wszyscy mogą je niestety nabyć. Bo to są też koszty. Miasto owszem zakupuje takie budki i opiekunowie mogą takie budki uzyskać, ale tych budek nie ma też nie za wiele, a poza tym trzeba mieć zgodę właściciela terenu na to, żeby tą budkę mogło schronisko wydać, tak? Więc to już są takie proceduralne sprawy, które czasami dla opiekuna po prostu są nie do przeskoczenia.
Zbyt trudne, żeby mógł się tym zająć.
Tak.
A jak to u was funkcjonuje?
U nas? Po prostu zgłasza się do nas osoba, która potrzebuje taką budkę. My robimy wywiad. Przede wszystkim, czy są koty kastrowane, czy są zadbane. Sprawdzamy, czy ta budka tam będzie bezpieczna, czy opiekun będzie sprawował opiekę nie tylko nad kotem, ale też musi dbać o czystość w tej budce. Instruujemy, jak dbać o, jak dezynfekować, co włożyć do środka i tak dalej. I wówczas taka budka, albo my sami zawozimy taką budkę, albo opiekun sam odbiera. Wysyła nam zdjęcia, my później wrzucamy na stronę przed, po, jak to wygląda, także wszyscy widzą, co się z tymi budkami dzieje.
A jak można wam pomóc? czy właśnie poprzez informacje, czy przynoszenie ewentualnie jakichś materiałów.
Tak, jeśli ktoś ma budkę do przekazania, zgłosić nam. Napisać, zadzwonić, wysłać SMS-a przez Messengera, przez WhatsAppa. Wszystkie możliwe kanały komunikacji są preferowane. Jeżeli ktoś dysponuje materiałami, można przyjechać, podaje adres w mierzenie, można przyjechać, zostawić materiały. To jest steropiat, to są impregnaty, to jest papa. To jest na przykład folia. To są też banery reklamowe, bo również je wykorzystujemy. To są te mniejsze palety również.
One są świetnym materiałem.
Genialne. My od początku, jak tylko zobaczyliśmy te banery, pierwsze co to mówię, będą idealne na budki. I od razu zaczęliśmy je wykorzystywać. To już 6 lat temu, 7? Generalnie już trochę. Więc jak tylko się pojawiają jakieś banery wyborcze, nawet do marketów się zwracamy. Jeżeli mają właśnie takie reklamowe właśnie roll-upy, to my bardzo chętnie je weźmiemy, bo one właśnie się nam przydają. Więc wszystko to, co możemy wykorzystać, to może być pół puszki farby do drewna, pół puszki impregnatu. Jeżeli ktoś ma wyrzucić, bardzo chętnie na grupach lokalnych również ogłaszaliśmy i ogłaszamy, że zamiast wyrzucać to, czy odwozić do ekoportu, po prostu przywieźcie nam, my to wykorzystujemy. Wykorzystamy to w słusznym celu, wyremontujemy i później przekażemy dalej.
Powiedziała pani o tym, że warunkiem otrzymania takiej budki, poza innymi sprawami, jest to, że koty są wykastrowane.
Tak.
Bo?
Od początku działań kociarki i również mi przyświeca jeden cel. Ograniczanie bezdomności. Ograniczenie bezdomności to przede wszystkim kastracje. Wspieramy opiekunów kastrujących zwierzęta. Jeżeli kastrujemy koty, to po prostu ograniczamy bezdomność, tak? To tutaj nie ma przeproś. I jeżeli mamy świadomego opiekuna, naprawdę, który dba, nie tylko karmi, ale faktycznie też kastruje, ma wykastrowane, zadbane stado, to my będziemy ich wspierać. I uważam, że w ten sposób większą ilość opiekunów przekonamy do tego, że jeżeli będą postępować słusznie, prawidłowo, że to będą ograniczać bezdomność właśnie poprzez kastrację, będą się zgłaszać i będzie zdecydowanie mniej bólu, mniej cierpienia, mniej umierających kotów. Taki, po prostu taki przyświeca nam cel.
Powiedziała pani, że wspieracie takich opiekunów, czyli?
Wspieramy przede wszystkim. Budki to jest karma. O wielu rzeczach nie pokazujemy, nie wszystko pokazujemy na Facebooku. Dzisiaj też pan Józef był, odbierał karmę dla 8 kotów.
Odplenie,
odrobaczenie, to jest leczenie. To są leki, bo często to są chore, przewlekle koty, które potrzebują wsparcia. Czasami to jest wsparcie w transporcie. To jest wsparcie w wyłapaniu kota. Po prostu, bo nie są w stanie te osoby złapać tego kota.
Łapki, tak?
Dokładnie, to jest drogi sprzęt. To jest drogi sprzęt.
To jest sprzęt potrzebny do przewożenia na przykład do weterynarza.
Tak, do weterynarza. Często to są osoby starsze, które nie dysponują samochodem, więc również takich wspieramy. Ale mówię, no klatka łapka, najzwyklejsza klatka łapka to jest koszt 350 zł, coś koło tego. No nie każdy może sobie pozwolić. Droższy sprzęt to jest koło 1000, 1500, no najdroższa nasza klatka kosztuje 3500, tak? I my tym sprzętem dysponujemy właśnie, żeby też wspierać opiekunów.
Warto też jakby zauważyć, że wszystkie te rzeczy, o których mówi Ania, robią wolontariusze, których jest naprawdę garstka w kociarce i tak naprawdę jest to praca na cały etat za darmo, za czasami dziękuję, a czasami nawet i bez dziękuję, tylko jest jakaś masa pretensji, więc jest to naprawdę no, ciężkie zajęcie mimo wszystko.
Mhm. Potrzebujecie większej liczby, prawda? Wolontariuszy.
Tak. Prosiliśmy, zgłaszaliśmy takie zapotrzebowanie, prosiliśmy mieszkańców, że bardzo chętnie przeszkolimy wolontariuszy w wyłapywaniu kotów. Dysponujemy sprzętem, transporterami, żywołapkami. Zgłosiła się jedna osoba. To jest trudne zadanie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest trudne zadanie nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Niektórzy sobie po prostu nie radzą z takim aktem, który tak naprawdę jest czymś naprawdę bardzo dobrym, bo w naszej ocenie wolontariuszy, którzy pomagają kotom, nie ma niczego lepszego, co można zaserwować kotu niż kastracja. To, żeby on się nie mnożył, żeby się nie bił, żeby kotka nie miała kolejnych kotów. Naprawdę zgłosiła się jedna osoba, która by chciała to robić, pomagać.
I wytrzymała?
Okaże się, bo na razie jest przeszła szkolenie.
Aha, czyli to ciąg dalszy nastąpi.
Przeszła szkolenie i ciąg dalszy nastąpi. Tak, tak. W przyszłym tygodniu jedzie ze mną pierwszy raz i zobaczymy, czy da radę samodzielnie sobie.
No bo też to jest duża odpowiedzialność. Tak.
A nikt tego nie uczy, nie ma żadnej szkoły, nie ma żadnych kursów. My się uczymy tak naprawdę sami. Ja się uczyłam od starszej opiekunki, która łapała kota. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest żywołapka, jak to wygląda.
No właśnie, a co to jest żywołapka?
To jest takie urządzenie, które służy do złapania kota w sposób bezkontaktowy. Bezpieczne dla nas i bezpieczne też dla tego zwierzaka. My się gdzieś tam schowamy, są różne, na pilota, zapadnie, podwójne otwarcie, takie. No tego jest po prostu bardzo dużo. I nie ma możliwości złapania wszystkich kotów w ręce. No, to jest niebezpieczne, niemożliwe, nie jesteśmy w stanie się zbliżyć do tego kota, więc do tego służą żywołapki. To są łapki żywołowne, czyli łapią się w taki bezpieczny sposób te koty do tych żywołapek. W tych żywołapkach są dostarczane na leczenie bądź kastrację.
A jakie są, że się tak wyraża, największe problemy kotów bezdomnych tutaj u nas?
W Szczecinie? Mhm. Niestety Szczecin boryka się z ogromną ilością kotów porzucanych na działkach. Na działkach jest, nawet dzisiaj miałam też również spotkanie w Urzędzie Miasta i właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że rok w rok jest tyle kastracji. Naprawdę to są setki, ile kotów my wyłapujemy, inni wolontariusze. To są liczby, to można sprawdzić, ile zabiegów jest wykonywanych. To jest syzyfowa praca. Proszę mi wierzyć, mamy stada wykastrowane, po czym dzwoni opiekunka, że znowu są podrzucone małe kociaki. Skąd one się tam wzięły? Ludzie masowo biorą w okresie od maja do października koty na działki. Te koty nie wracają z nimi później do bloków. Kotki się mnożą. Państwo oczywiście się cieszą, bo pojawiają się małe kociaki, ale później te kociaki zostają na zimę. I ci opiekunowie, którzy zostają w sezonie od października do kwietnia, którzy dokarmiają, to zaczynają wtedy dostrzegać. Była taka sytuacja na wiosnę, to był kwiecień, maj, gdzie akurat kastrowaliśmy na 26 kwietnia. Jedna alejka. Tu 5, tu 6, tu 8, tu 10. Po prostu szłam jedną alejką i nie nadążałam nastawiać klatek, bo tyle było kotów niewykastrowanych, ciężarne kotki. Tam ponad 30 kotów zrobiłam. W jednej tylko alejce. Skala jest ogromna. I niestety największym problemem Szczecina jest to, że są masowo porzucane koty na działkach. Nie, po prostu nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób ograniczyć. Mimo ogromnej ilości społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, nie jesteśmy w stanie po prostu ograniczyć tej ilości, bo społeczni opiekunowie koncentrują się w większości, niestety, na dokarmianiu, a nie na kastracjach. Są to też osoby starsze, co też rozumiem, mają ograniczenia mobilne do tego, żeby te koty wyłapywać, ale nie kastrują, nie zgłaszają tych kotów. Te koty się mnożą. Ta kotka ma 2-3 mioty w roku. Od 3-4 sztuk do nawet 7. Niech przeżyje połowa. My się dowiadujemy o tych kotach z reguły wtedy, jak już się urodzą. Dzisiaj też dzwoniła akurat wolontariuszka i na przystani pan nie będzie kastrował, nie wykastrował 2 kotek, bo to jest wbrew jego przekonaniom. Ma 12 kociaków. I dzwoni do Moniki, trzeba tym kociakom znaleźć domy. A Monika dopiero 2 tygodnie temu prosiła i mówiła, proszę oddać nam koty, wykastrujemy, zabierzemy, wykastrujemy, odwieziemy. Nie musi pani zrobić, po prostu tylko proszę nam oddać te koty. Nie zrobił tego, bo to było wbrew jego przekonaniom. No i co teraz mamy zrobić? Jak my teraz znajdziemy 12 domów stałych? Te kocięta jeszcze trzeba odkarmić, one muszą być zdrowe. Do tego momentu, kiedy one trafią w ogóle do domu, o ile w ogóle trafią, bo mamy koty sprzed roku, które nie doczekały się domu swojego, nadal czekają. Nie mamy gwarancji, że znajdziemy im domy. Co się stanie? Nie wiemy.
No to jest cały bezmiar nieszczęścia, za które częściowo jesteśmy my odpowiedzialni. A jak to wygląda w przypadku tych większych zwierząt? Co tutaj jest problemem największym?
Myślę, że ta świadomość, jeżeli chodzi o te większe zwierzęta, znaczy właściwie nieświadomość ludzi, to jest chyba największy problem. Wydaje mi się, że my tak naprawdę nie wiemy, jak to się wszystko odbywa, tak? Że nie wiemy, że ten słodki kucyk dla dziewczynki, który jest, nie wiem, kupiony na komunie, on potem, jego droga jest bardzo różna, tak? On potem trafia naprawdę w różne miejsca, do różnych osób, a finalnie jakby kończy, pewnie średnio. Więc ja myślę, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak to wygląda, tak? To kiedyś koń to było takie zwierzę typowo pracujące, teraz troszeczkę jednak chyba nie mamy już tych zwierząt pracujących, bo one też nie bardzo mają gdzie pracować, więc tych koni jest też, już pomijając to, że ich jest dużo, tak? Ten rynek też jest taki, że niestety jest ich dużo, sprzedawane są też za grosze, no i stąd to się też bierze, że po prostu są kupowane, sprzedawane i tak dalej.
I
tak?
Moda po prostu, kupuje się dziewczynkom, kupuje się dzieciom na komunie kucyka, ten kucyk jest gdzieś tam na ogródku, karmiony byle jak owsem.
Szczególnie, że te kucyki to są po prostu tak urocze, taką mają aperycję uroczą zazwyczaj, że mało który chyba kucyk jest po prostu miły, sympatyczny i grzeczny, no chyba, że nie wiem, ten taki szkółkowy, co już musi, tak, bo już tak nauczony, ale no raczej
i ugryzienie kucyki, lalki tak, wczoraj. Tak,
raczej te kucyki
miłe.
Są takie bardzo specyficzne, więc one tak mówię. No i też często właśnie zmieniają te domy. Myślę, że z tego to też wynika. Szczególnie, że mówię, konie się niestety w Polsce tak traktuje, że albo po prostu pracują do ostatnich swoich dni w rekreacji, potem już są tylko jakby kulawe i do niczego się nie nadają. Zresztą nie trzeba dużo szukać, te konie po wyścigach często gęsto też kończą jak kończą, tak? Rzadko który, nie wiem, żyje sobie, dożywa sobie emerytury i po prostu nikt od niego
dochodzi
nic nie chce.
Dochodzi do kontuzji i wówczas ten koń już staje się bezużyteczny, gdzieś tam są trzymane w jakichś szopach bez wyjścia po 2-3 lata.
No ale często się je po prostu sprzedaje, bo już jakby utrzymanie konia, szczególnie starego, jest bardzo drogie, tak?
Klacze jeszcze na rozród, tak?
Ale to też do pewnego wieku, tak? No później już jakby ona też się do niczego nie nadaje, a jednak
bo już nie
utrzymywać
da
konia, karmić go, sama obsługa weterynaryjna, to są ogromne koszty.
Jakie? Mniej więcej.
Zależy, co się dzieje, tak, ale już jakby taka sama podstawa, same te szczepienia, tak samo badanie krwi kucyka, to jest około 300 zł, tak, wiadomo, że to badanie trzeba powtórzyć raz czy dwa, tak, bo w międzyczasie jest jakieś tam wdrążone leczenie, suplementacja, więc te leki
dojazd,
są przede wszystkim drogie.
Leki, tak, leki są specyficzne tylko dla koni, tak jak teraz, to jest średnio tygodniowo, to jest 400-500 zł, leki plus jeszcze weterynarz, do tego mamy, bo tydzień w tydzień mamy, bo w tym momencie mamy akurat kucynkę z ochwatem i to jest tydzień w tydzień. Leki plus wizyta, plus dojazdy.
Plus zaraz jest kontrolna wizyta, a plus jeszcze w międzyczasie co 3 tygodnie musi być kowal. To jest co prawda tam już około 100 kilku złotych, ale jakby my tych kucyków mamy kilka, więc to już nie jest, to jest 100 zł za sztukę jakby, tak? Więc to już te koszta też wzrastają, więc to tak się mówi. Teraz podawaliśmy preparat na jakieś tam różne pasożyty zewnętrzne, więc taki preparat to jest koszt buteleczki 200 zł, tak? Więc to na dwa razy jakby, tak? Na te 6 koni. Ale tak czy siak te 200 zł trzeba wydać od razu, tak? Bo za chwilę znowu jest kowal, za chwilę coś tam się zrobi, a tutaj jeszcze coś innego.
A jakieś zęby?
A tu ten schudnie, potem, nie, zęby 300 chyba za kucyka, około 400 zł za same zęby.
Ale do tego jeszcze musimy zrobić badanie krwi, później jeszcze musi być kontrol.
Tak, więc
to
są naprawdę duże...
Mówimy o jednak w bardzo dużych kosztach. Z pani doświadczeń. Dziś jakoś tak się wydarzyło w tym naszym programie, chociaż nie do końca było to przeze mnie uświadomione, że wszystkie te nasze tematy w Radiu Szczecin na Wieczór w jakimś sensie dotykają kwestii edukacji, potrzeby edukacji. Więc z pani doświadczeń, jak to powinno wyglądać? To edukowanie naszego społeczeństwa od najmłodszego, od dzieci, które chodzą do przedszkola, po już dorosłego człowieka. Mówię o kontaktach z żywym stworzeniem, jakim jest zwierzę.
Przede wszystkim przez kontakt z nim, tak jak pani powiedziała. Tak. Bo teoria nic nie daje. Biorę udział też w warsztatach, jeżdżę z kotami po przedszkolach, po szkołach, rozmawiam z dzieciakami. Najwięcej dzieci uczą się przez kontakt ze zwierzakami i właśnie mamy nadzieję, że w tym miejscu, które stworzymy, właśnie będzie okazja do tego, że te dzieciaki, które przyjadą, pokażemy im, opowiemy historię każdego z tych zwierzaków, że będą mogły zobaczyć, jak to faktycznie namacalnie wygląda, a nie, bo gdzieś tam zobaczymy, a koń cierpi, go boli i tak dalej, ale zobacz, to wygląda tak i tak i masz okazję to zobaczyć, więc bardziej wyryje się to w głowie, bardziej to zostanie na przyszłość i to później ten dorosły człowiek będzie wiedział, że jednak kupienie tego kucyka to jednak jest poważne wyzwanie, że to jest czyszczenie kopyt, że to jest odrobaczanie, że to jest dbanie o zwierzaka, a nie tylko wypuszczenie go na kawałek trawy i niech się dzieje wola nieba. Tak samo jeżeli chodzi o sukę, to trzeba wysterylizować, ona nie musi urodzić miotu.
I dopiero, nie zwariuje, jak
urodzi. Tak, i nie zwariuje, jak urodzi. Chcemy właśnie, żeby to nasze miejsce, tą arkę, którą stworzymy, to właśnie było to... Ta edukacja, żeby mogli przyjechać, zobaczyć i w ten sposób doświadczyć i przekazać to dalej.
I chciałbyśmy przede wszystkim, żeby te dzieci były nauczone szacunku do zwierząt, bo myślę, że no już jakby tych starszych pokoleń nie możemy zmienić, tych psów na łańcuchach, tak, albo jedzących tam jakieś resztki, ale możemy jednak edukować te młodsze dzieci, tak, możemy im pokazywać i uczyć przede wszystkim szacunku. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby one jednak widziały, szczególnie, że te dzieci teraz są skupione na innych zupełnie rzeczach, tak, na komputerach, na telefonach, one mają jednak mniej tego kontaktu z przyrodą, z naturą, z tym tak, wszystkim.
Niż nie wiem, pokolenie moje, które zawsze gdzieś tam jeździło na wieś, do babci, do
tak,
dziadka.
Ten kontakt był
naturalny.
Częstszy, wynikał.
Poza tym tych zwierząt było też wszędzie pełno, tak? U sąsiada, u babci, czy gdzieś tam, tak? Ja pamiętam, u nas też była, jak tam kura chodziła, coś tam. Zawsze ten zwierzak był, tak? No mój syn z racji tego, że no, u nas jest milion zwierząt, więc jakby on ma duży kontakt, ale tak naprawdę gdzieś sam jak widzi krowę, to mówi, o, patrz, mama krowa, tak? No więc jakby myślę, że te dzieci generalnie
ale
są spragnione.
Ale też instynktownie wiedzą, jak podnieść psa, jak podejść do psa, jak podnieść kota.
Ale też się chętnie uczą, tak? Dzieci są o tyle fajne, że one naprawdę bardzo
chętnie to w naturalny sposób dla nich. Idziemy, bierzemy, pokażemy na przykład, że kota nie wolno tak wziąć, bierzemy pod łapki i tak dalej. Tutaj jedna łapka do góry, tutaj druga na dole. Zapamiętują bardzo szybko i bardzo fajnie im to wychodzi i idą z tym dalej, tak? I pokazują też innym dzieciakom,
to jest taka
tak można.
W sumie prosta rzecz, bo też w ten sposób mogą się rodzić fobie, kiedy dziecko złapie zwierzę nie tak jak trzeba i zwierzę się... będzie usiłowało wydostać, więc podrapie, więc
dzisiaj
jest ból, złe doświadczenie.
I... Dwójka dzieciaczków, dwie dziewczynki, one były święcie przekonane, że kot je podrapie i pogryzie. I ja powiedziałam, że nie, dlaczego ma was pogryźć i podrapać? Nie wiedziały dosłownie, jak się zabrać za tego kociaka, jak go dotknąć, jak go podnieść. Nie były po prostu obyte z tym kotem. Mówię, spokojnie, usiądźcie sobie. Po prostu instrukcja obsługi pierwszego kontaktu z kotem. Jak po prostu głaskać, jak wyciągnąć rękę, gdzie dotykać, gdzie nie dotykać. Dzieciaki tego nie wiedzą, bo nie mają kontaktu ze zwierzakiem.
Gdzie nie dotykać kota?
No przede wszystkim po brzuszku, bo nie wszystkie
A pierwsze, co zawsze wszyscy łapią pod brzuszek.
Pod brzuszek. Kotki tego nie lubią. Nie lubią niektóre dotykania po łapkach. Nie lubią brania, odwracania łapkami do góry i żeby brzuszek był do góry. Koty tego nie lubią. Nie wszystkie kociaki to lubią. Więc i tak samo na spotkaniach w szkole. Przede wszystkim podejście spokojnie. Tak, rączka, nie tak. Za ogon nie łapiemy, nie szarpiemy i tak. Dzieci tego nie wiedzą. One po prostu nie mają kontaktu ze zwierzakami. Tu mówimy tylko o kotach i o psach. A co dopiero mówiąc o koniach. Mhm. Czy o kucykach, tak? No to... No my też się uczymy cały czas.
Tak, uczymy.
Czasami jest to dość bolesne. Tak. Ale uczymy się każdego dnia, jak się podchodzi. Jak się obchodzi z koni po prostu.
Tak. Ale my się cieszymy z tego, że te konie są zadowolone. Po prostu tak zwyczajnie jesteśmy też zadowolone, że możemy im po prostu dać taki mały raj na ziemi.
jak się witają z nami rżeniem, tak. Już z daleka, zatrzymujemy się, wysiadamy z samochodu, czy ja, czy Asia i wołamy Maciej, a Maciej już z daleka krzyczy, mu się przyjechało.
To jest takie naprawdę fajne. Ja nigdy nie sądziłam, że można taką mieć więź z kucykiem na przykład, bo ja mam swojego ukochanego Maciusia i to jest w ogóle cudowne stworzenie.
Uciekinier pierwszego sortu.
Uciekinier.
Tak, uciekinier i morderca większych koni, ale on ma 92 centymetry, więc to jest kawał konia, prawda? Czy on nie wie o tym, że ma 92 centymetry? On myśli, że ma 2 metry, tak, 92
ale centymetry. To takich ogierów 800 kilogramów.
Tak. Więc, ale jest naprawdę wdzięczny i od pierwszego dnia właściwie, od którego go wzięłam, to on na początku był taki troszeczkę nieufny, a potem chodził za mną jak pies, dosłownie. Więc no można, tak? Są to naprawdę cudowne zwierzęta.
Fajnie nawiązują relacje też z nami. Widać więź, jaka się wywiązuje między nimi a nami i to jest zupełnie inne. Asia z nim ma inaczej, ja z Maciejem mam inaczej. Nasze dzieciaki na przykład też mają swoje relacje. No na przykład najmłodsza, no to 3-miesięczna Lady. To jest ulubienica akurat mojej córki Jagody, więc one we dwie to już robią wszystko. Wszystko po prostu. Buziaczki sobie dają, teraz uczą się akurat zakładać uwiąz, tak, i kantar, jak się tam zakłada, więc jest.
Co to jest kantar?
To jest taki uprząż na
taka obroża,
tak, żeby można było prowadzić konika, więc dostała taki fantastyczny pluszowy. Ciocia Asia kupiła tutaj różowy, tak, i oczywiście z kamieniami błyszczący, no bo przecież jak żeby inny. No i uczymy zakładać jej, że musimy za to wyprowadzać ją, no zaraz będziemy chodzić na spacery, więc musi mieć założony ten kantar. No i oczywiście jej się to nie podoba, a jest taka sięgająca, ona nawet do pasa nie sięga. Ile? No ma 3 miesiące, więc jest mikrusia, ale biega po całym paddocku.
Pół metra może.
I dzieciaki za nią biegają, no bo próbują ją złapać. No więc jest masa radości.
Tak, jest bardzo wesoło. Szczególnie, że tu nas coś kopnie, tu nas coś ugryzie, tu coś. Więc,
tak, chodzimy posiniaczone i pogryzione.
Naprawdę, chodzimy brudne, posiniaczone, no ale szczęśliwe.
No właśnie, czekałam na tę puentę.
Zresztą słyszy pani, my się uśmiechamy, cieszymy się.
Słyszę, oczywiście, że słyszę, ale zastanawiam się, skąd się paniom to wzięło?
To przez Asię.
Wszystko przez panią.
Ja właściwie nie wiem. Ja chyba całe życie wiedziałam, że będę pomagać zwierzętom. Nie wiem skąd, ale chyba wiedziałam. W międzyczasie gdzieś tam otworzyłam to stowarzyszenie.
Asia psy, ja koty.
A właściwie zaczęło się od tego, że gdzieś się spotkałyśmy po drodze, no bo tak jakby każda robi coś innego, a jednak prawie to samo. Tak. A właściwie zaczęło się od jednego kucyka przypadkiem zupełnie, który trafił do mnie z Podlasia, z takich w ogóle bardzo złych warunków. Przejechał kawał drogi. No i przyjechał, był bardzo chory, wydałam na niego naprawdę bardzo dużo pieniędzy i finalnie go wyadoptowałam. Ma świetny dom, mieszka tutaj w Szczecinie.
Fantastycznie wygląda.
Wygląda fantastycznie, czuje się fantastycznie. Jest okropny z charakteru, ale bardzo go kochają.
Wszyscy kochamy.
Dobry dom. W międzyczasie tam jeszcze poszła koza do adopcji do tego samego domu, więc naprawdę wszystko tak się w sumie fajnie ułożyło. Potem zupełnie przypadkiem pojawił się mój Maciej. No i mój Maciej jakoś tak, no a że Maciej potrzebował żony, tak. Chociaż jest wałachem, tak? On jakby nie...
No ale Maciek nie może być
ale
sam.
Ale Maciek tak. Nie może być
bo
sam.
Więc, nie mogą być same.
Tak, więc gdzieś tam przyszedł pomysł i właściwie Ania.
Tak,
i,
Ania, ty potrzebujesz kucyka.
Ania, ty potrzebujesz kucyka. I Ania mówi, tak, to ja potrzebuję. No to super, no to patrz, to masz. No i jakby znalazła się taka kucynka w potrzebie. No i jakby Ania stała się jej właścicielką. No to już miałyśmy dwa, tak? Potem coś tam, potem pojechaliśmy na wycieczkę. Pani, możemy jeździć na wycieczki.
Nie.
Potem się pojawiło kolejnych.
No, te cztery, tak.
Właśnie jeszcze w międzyczasie były trzy inne, ale one już mają też.
Też odkupiono, niezbyt odpowiedzialnego
tak,
właściciela,
i
odkupiłyśmy.
Nie wiadomo, co by się z nimi stało. Więc jakby to wszystko tak, więc my też nie jesteśmy zbieraczkami, żeby nie było tak, że my tutaj każde zwierzątko, które się nam pojawia na drodze, to my już tutaj kochamy i jak takie Elwirki tam już, nie, absolutnie tak nie jest. To też jest wszystko zdroworozsądkowo, tak, my też wiemy, ile mamy siły, ile mamy środków i tak naprawdę, no niektóre muszą zostać, no bo no, nikt ich po prostu nie weźmie, tak? Ale no ta część jakby zdrowa, taka miła, to idzie do adopcji, idzie po prostu dalej.
Te naprawdę chore, tak? Te, które naprawdę no, spędzą u nas jesień życia, po prostu zostaną już z nami. Związałyśmy się z nimi i nie wyobrażam sobie, żeby teraz oddać je gdzieś dalej. Nie.
Widzę też, że z paniami nie jest tak łatwo, myślę. I nie każdy dostąpi zaszczytu, by móc adoptować zwierzę, prawda?
No, proces adopcyjny to jest zawsze bardzo złożona. To jest bardzo złożona
procedura,
sprawa.
Tak.
Ja myślę, że z kotami jest trochę gorzej. A z końmi to już w ogóle tragedia, bo to znaleźć dom dobry dla konia to naprawdę jest, o Jezu, nie lada wyczyn.
Ale jesteśmy
mimo że za darmo. Tak, więc znaczy my, jeżeli chodzi o jakby ten nasz proces adopcyjny psio-koci, no to mamy ankiety, mamy spotkania, mamy umowy.
Mamy też ludzi, którzy znają ludzi.
Mamy
czyli wywiad.
Tak.
Cały ten proces jest naprawdę, nie jest skomplikowany. To się tak wydaje, patrząc z boku, że to jest taka, że tam nie wiadomo, co się dzieje. Nie, my tak naprawdę tylko szukamy dobrych domów, tak? My szukamy po prostu dobrych ludzi i kogoś, kto będzie te zwierzęta szanował i kochał. To jest,
i dbał.
No tak. Nie jest to aż tak dużo, wydaje mi się, a czasami aż tyle, tak? No zajmujemy się tym już kupę lat, czasami po prostu nam się ktoś nie podoba, bo na przykład, nie wiem, no nie chce sterylizować. To jest w ogóle, otóż taka osoba to odpada na dzień dobry, tak? Tu jest jakby w umowie, to jest na czerwono.
Jeżeli nie możemy przekonać rozmówcy do tego, żeby wykastrował, to jest już u nas skreślone.
Znaczy ja już chyba nawet nie przekonuję, uważam,
ja
że...
Ja jeszcze prąbuję, ja jeszcze nie, mam ja nadzieję, już... jeszcze nie. Próbuję przekonać do kastracji.
Ja już nie przekonuję. Dla mnie, jeżeli ktoś ma takie zdanie, ja mu mówię, jakie są zalety, wady, ale jeżeli ktoś dalej jakby nie idzie w temat, to dla mnie to już jest kompletnie nie. Szczególnie, że no tak jak Ania mówiła, my się zajmujemy bezdomnymi zwierzętami, zabieramy je naprawdę z koszmarnych miejsc i bardzo nie chcemy, żeby... Tych zwierząt jest tak dużo, więc my nie chcemy powielać tej bezdomności, tak? Bo my, ja na przykład... Mówię, no mamy bardzo dużo szczeniaczków, słodkich kuleczek, tak? Ale no one rosną. One potem też jakby mogą mieć małe, ale zupełnie niepotrzebnie, tak? No po to jest ta umowa, po to my musimy zagwarantować tym naszym zwierzętom bezpieczeństwo przede wszystkim. Po to robimy. Nie po to, to nie jest, nie wiem, jakieś nasze hobby. To jest po prostu chęć pomocy, ale taka naprawdę konkretna chęć pomocy, tak? To nie jest, to są żywe stworzenia, które są u nas w domu, które my leczymy, przytulamy, często śpimy z nimi, płaczemy po nocach, bo
im
są
serce
chore. Tak, i naprawdę później bardzo nie chcemy, żeby stało się im coś złego. To takie.
I my też nie idziemy na ilość, chyba. Tak? Bo dla nas jest ważne każde jedno zwierzę, które do nas trafia. No trafia do nas po to, żeby być dalej zdrowe i szczęśliwe. Więc musimy dołożyć wszelkich starań, żeby tak faktycznie się stało. Więc owszem, mamy ankiety, owszem, pytamy. Uważamy, że mamy do tego prawo, bo po to jesteśmy.
I przede wszystkim ta osoba, która bierze od nas to zwierzę, ona musi wzbudzać w nas zaufanie, tak?
Tak.
Bo to jest tak naprawdę chyba o to chodzi, tak? Że oni ufają nam, tak? My im powierzamy to, co mamy najważniejsze, a my musimy im zaufać, że oni dadzą to, co my byśmy dały w przyszłości, tak? Czyli będą opiekowali się tymi zwierzętami tak
do
samo,
śmierci.
Jak my się tak opiekujemy, no wiadomo.
Dziękuję za tę opowieść, dziękuję za to, co panie robią. Wielki apel do tych, którzy być może będą mogli pomóc, jeśli chodzi o działkę. Działkę dla tych zwierząt, ale też dla możliwości spotkań człowieka, szczególnie młodych ludzi ze zwierzętami.
Dziękuję
waszymi podopiecznymi. Anna Kolat-Stajuda, prezeska Stowarzyszenia Kociarka. Dziękuję bardzo. Joanna Woronowicz-Sęk, kudłata arka. Tak. Dziękuję bardzo.